generał Pardo powiedział: byłem, moi rodzice przeżyli Holokaust w Europie. Słyszałem ich opowieści i z tego, co oni opowiadali, to jest dosłownie kropka w kropkę to, co obecnie dzieje się przez kolonistów żydowskich wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. To znaczy, ludzie ci nie są albo w ogóle pociągani do odpowiedzialności, albo sprawa jest umarzana w ciągu jednego, dwóch dni, albo oni otrzymują symboliczną naganę. Oni ochraniają kolonistów, twierdząc, że kolonistom zagrażają ci wieśniacy. Zagrażają 3-4-letnie dzieci. Krótko mówiąc, albo armia nie ingeruje w ogóle i stoi i przygląda się, albo armia występuje aktywnie po stronie kolonistów i też strzela. Wypowiedź dzisiaj jest szokująca Trumpa, który powiedział: mnie ekonomiczne problemy Amerykanów nie obchodzą, jak będzie trzeba, zaatakuję Iran. W klapie Netanyahu, marynarki Netanyahu i jego ministrów figuruje symbol maleńkiej szubienicy.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K. Jak KFD literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o wiosennym rabacie, który pozwoli wam zmienić życie z Pomelo, znajdziecie w opisie pod tym filmem. I podziękowania dla naszego partnera technologicznego, czyli Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kod rabatowy dla naszych widzów to HR100. 100 zł rabatu. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze. No i oczywiście za wsparcie. Dzięki Państwa wsparciu na Patronite, na YouTubie, dzięki naszym patronom możemy zachować niezależność. I dziękuję też za wszystkie cegiełki, czyli donaty na live'ach, które mamy o 12. A teraz już przechodzimy do rozmowy. A moim i Państwa gościem jest pan Mariusz Borkowski, specjalista zajmujący się sprawami Bliskiego Wschodu, były korespondent na tym zapalnym terenie świata. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło pana gościć w historii realnej. Drodzy Państwo, dzisiaj zacznę od pytania następującego. Czy Unia Europejska to jest organizacja antysemicka?
No, to można byłoby od razu podrzucić do tej kolekcji Netanyahu jeszcze parę innych osób, a mianowicie to są byli funkcjonariusze bardzo wysocy wywiadu, kontrwywiadu, armii, policji izraelskiej z lat 2011-2016 i to są pan Tamir Pardo, generał Matam Wilna i były zastępca szefu sztabu generalnego armii izraelskiej, szef sztabu dotyczącego zachodniego brzegu Jordanu Amran Nican, generał Jakow, który szef zarządu do spraw zachodniego brzegu. Ci panowie, zgodnie z relacją, która się pojawiła w izraelskim dzienniku Haaretz przed niespełna tygodniem, odwiedzili zachodni brzeg Jordanu, dokonali takiej prywatnej inspekcji i z tej inspekcji korespondent Haaretzu rozmawiał z nimi i między innymi generał Pardo powiedział, że wstydzę się, po tym co spotkałem, rozmawiałem z Palestyńczykami na zachodnim brzegu, świeżo po atakach kolonistów żydowskich na dzieci, na kobiety, na starców. Wstydzę się tym, że jestem Żydem, że funkcjonowałem w aparacie, który obecnie jest używany w taki sposób. Mamy obecnie system apartheidu, pełny i jasny, popełniane są zbrodnie wojenne. I dodał rzecz, no może nawet szokującą, i na pewno dla premiera Netanyahu. Generał Pardo powiedział: byłem, moi rodzice przeżyli Holokaust w Europie. Słyszałem ich opowieści i z tego, co oni opowiadali, to jest dosłownie kropka w kropkę to, co obecnie dzieje się przez kolonistów żydowskich wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Ponieważ są to Żydzi wysocy, przedstawiciele, no jakby nie było nominatów jeszcze premiera Netanyahu, no to do tej kolonii antysemitów powinien ich również dodać.
No tak, Były szef Mossadu, wychodzi na antysemitę również. No ale teraz, dlaczego zacząłem od takiego pytania, to wyjaśnijmy widzom. Komisja Europejska, Unia Europejska nałożyła sankcje na trzech izraelskich ekstremistów, osadników zaangażowanych w działalność terrorystyczną przeciwko palestyńskiej ludności i na cztery organizacje. To, co ja wyczytałem w mediach izraelskich, z Netanyahu, moralny upadek Europy, minister spraw zagranicznych, Europa sięgnęła dna, antysemityzm i antysemityzm. Czy krytyka tych osadników to jest rzeczywiście antysemityzm?
Nie, to jest po prostu ujawnianie faktów. Jeśli ja cytowałem przed chwilą wysokich funkcjonariuszy obecnie na emeryturze w stanie spoczynku, którzy byli aktywni w aparacie premiera Netanyahu, którzy znają sytuację, którzy odwiedzili obecnie te tereny i widzieli, co się dzieje. Te relacje również powtarzają się w kanale 13 izraelskiej telewizji. W dzienniku Haaretz codziennie są relacje, które wykazują, że popełniane są nie tylko zbrodnie apartheidu. To znamy z RPA. Ci młodsi nasi widzowie być może nie, ale starsi wiedzą, co się tam działo. Ale mówi się o tym, że tam są popełniane zbrodnie wojenne. Można teraz cytować poszczególne przykłady. Osadnicy strzelający w głowę dzieciom 3-4-letnim pod pozorem, że zagrażają ich bezpieczeństwu. Atakowanie Palestyńczyków, wieśniaków. W ostatnim tygodniu koloniści buldożerami zniszczyli 3000 drzew oliwnych. Wiadomo, że drzewo oliwne długo rośnie. Jest to podstawa gospodarki tych Palestyńczyków na tych ziemiach. Zaatakowali, już teraz trudno powiedzieć, bo dane są niekompletne, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, nieskończoną liczbę domów prywatnych, gdzie podpalano, wyrzucano ludzi tylko z jednym tobołkiem, z walizeczką, prawda? Ci ludzie są wyrzucani w szczere pole bez możliwości powrotu. Koloniści atakują i zawłaszczają studnie. Studnia z wodą tam to jest zarówno dla rolnictwa, jak i dla przeżycia ludzi. Rzecz elementarna. I koloniści atakują i ktokolwiek się im przeciwstawi, strzelają z ostrej amunicji po to, żeby zabić. Dodam, że tych zbrodni jest tak dużo, że nawet z danych izraelskiego wymiaru sprawiedliwości, bo bądźmy szczerzy, formalnie według prawa izraelskiego ktoś, kto zabija cywila bezbronnego, no, powinien być ukarany jako przestępca. Natomiast według danych izraelskich, nie innych, bezkarność jest w przypadku 93,6% przypadków. To znaczy, ludzie ci nie są albo w ogóle pociągani do odpowiedzialności, albo sprawa jest umarzana w ciągu 1-2 dni, albo oni otrzymują symboliczną naganę. Zaledwie w niecałych 6% przypadków udano kary w zawieszeniu od 1 roku do 2.
Moment, ale zaraz. Przecież tam jest jakieś wojsko. Tam jest wojsko izraelskie na tym zachodnim brzegu Jordanu. Tam jest policja. To oni nie chronią tych Palestyńczyków? Co się dzieje, jak taka policja i to wojsko przychodzi i zastaje taki pogrom? I
Oni
jak oni reagują?
ochraniają kolonistów, twierdząc, że kolonistom zagrażają, no, ci wieśniacy. Zagrażają 3-4-letnie dzieci. Krótko mówiąc, albo armia nie ingeruje w ogóle i stoi i przygląda się, albo armia występuje aktywnie po stronie kolonistów i też strzela. Zresztą część kolonistów jest rezerwistami armii izraelskiej i teraz ostatnio było 4 takie przypadki, kiedy koloniści ubrani w mundury armii izraelskiej, czyli będący na urlopie, zastrzelili jeden z tych kolonistów z odległości 100 czy 200 metrów od chłopca palestyńskiego, przyklękł na kolano z karabinem wojskowym, starannie wymierzył i strzelił mu w głowę. Żadnej odpowiedzialności, żadnych konsekwencji. Co więcej, był taki film Nie oddamy naszej ziemi, który uzyskał, to był wspólny film dziennikarzy palestyńskich i izraelskich, aktywistów. I on uzyskał złotego, no, Oscara, nagrodę w Hollywood, prawda? I teraz dwóch Palestyńczyków, którzy brali udział w przygotowaniu tej emisji, tego programu, zostało już zastrzelonych w ciągu ostatniego roku przez kolonistów izraelskich. Izraelski dziennikarz został aresztowany pod pozorem zagrażania bezpieczeństwu izraelskiemu. Krótko mówiąc, te zbrodnie, i o tym mówi generał Wilnaj, niestety, i zacytuję go tutaj bardzo wyraźnie, on mówi, że nasza armia zaczyna tracić podstawy wszelkie moralne. My jesteśmy zakłamani, uprawiamy kłamstwo. To, co się dzieje, niestety, to nie są indywidualne, to cytuję jego słowa dosłownie, to nie są indywidualne ekscesy jakichś tam ludzi z marginesu, którzy dokonują zabójstw palestyńskich. To jest akcja zorganizowana, ciesząca się ochroną armii i policji, system, który opiera się tej piramidy władzy, sięgający do najwyższych szczebli władzy z premierem na czele. Wszyscy o tym doskonale wiedzą, kompletnie nie reagują. Planem prawicy izraelskiej jest wypędzenie, tak utrudnienie życia Palestyńczykom, żeby ich wypędzić z zachodniego brzegu Jordanu i w tym momencie, jak oni nazywają nawet niektórzy, to jest bardzo znamienne, Lebensraum izraelski rozszerzy się. Dotyczy to nie tylko Strefy Gazy, właściwie sytuacja na zachodnim brzegu poszła w cień tego, co się dzieje w Strefie Gazy, no i obecnie oczywiście wojny z Iranem. Ale ta sytuacja się zaognia, właściwie te zniszczenia są coraz większe i trzeba powiedzieć, że nie ma właściwie dnia, żeby któryś z palestyńskich wieśniaków nie został albo ciężko poraniony, pobity, albo zastrzelony. Ostatnio zostały spalone wszystkie pojazdy, zarówno rolne, jak i samochody w kilku wioskach. Koloniści zaatakowali i w tym momencie, kiedy oni atakują w pewnej odległości, obserwuje to armia izraelska. Jeśli ktokolwiek przeciwstawi się temu, nie bronią palną, bo tego nie ma, tylko czym nie postawi się, przeciwstawi się, rzuci się z pięściami czy coś, momentalnie są użyte gazy łzawiące, ostra amunicja i są ofiary śmiertelne.
No dobrze, to teraz, zanim zadam panu kolejne pytanie, to garść danych, twardych danych, bo to zawsze widzowie historii realnej lubią. Po pierwsze, jak państwo wiecie, palestyńskie terytoria są podzielone na dwie części. Strefa Gazy, 2 miliony ludzi, zachodni brzeg Jordanu 2,9. I teraz na tym zachodnim brzegu Jordanu mieszka 750 tysięcy osadników nielegalnych żydowskich, osadzonych tam wbrew prawu, w 141 osiedlach i 224 przyczółkach. 250 tysięcy z nich to są ludzie mieszkający w Jerozolimie Wschodniej. I teraz tak, tylko w ostatnim czasie mamy do czynienia z 1115 zabitymi Palestyńczykami na terytorium zachodniego brzegu Jordanu. 11 750 zostało rannych, w tym bardzo dużo kobiet i dzieci. 22 tysiące aresztowanych. Ocenia się, że kilkunastu spośród tych zabitych tylko w ostatnim czasie to są zabici przez osadników. I tutaj mam też taką wiadomość, że od wybuchu tych ostatnich zamieszek to jest 715-719 osób, które tam zginęły od początku tego obecnej eskalacji. To chciałbym teraz pana zapytać, czy to się będzie nasilało, czy to się będzie zmniejszało i jak w ogóle ze sobą żyją te dwie tak skłócone ze sobą społeczności, tam jak wygląda życie Palestyńczyków w sąsiedztwie tych 750 tysięcy osadników.
Jeszcze uzupełnię może najświeższymi danymi, nie cyfrowymi, tylko faktami. Otóż, jak pan powiedział, te terytoria na zachodnim brzegu mają trzy strefy. Jedna strefa pod wyłączną kontrolą Izraela, praktycznie już anektowana, strefa B mieszana i strefa A teoretycznie pod zarządem autonomii palestyńskiej, przy czym te miasta i miasteczka, które są pod kontrolą autonomii palestyńskiej, są regularnie najeżdżane przez osadników, którzy w najlepszym przypadku dokonują manifestacyjnych przejazdów przez ulice, zastraszają ludność, strzelają w powietrze, w gorszym przypadku strzelają w przechodniów. I teraz mam z wczoraj doniesienie, że do Knesetu, czyli do parlamentu izraelskiego, wpłynął formalny już wniosek, projekt właśnie ustawy, która sprawi, że strefa A i strefa B, czyli mieszana palestyńsko-izraelska i sama palestyńska, zostanie anektowana w majestacie prawa izraelskiego przez Izrael. Izrael wypowie porozumienia z Oslo, pamiętamy z 92 roku, na mocy którego powstała autonomia palestyńska. Krótko mówiąc, to wszystko ma być zlikwidowane i cały zachodni brzeg ma być anektowany przez Izrael w ciągu najbliższych miesięcy w majestacie prawa i wszystkie umowy, które zawarto międzynarodowe, między innymi pod auspicjami nie tylko Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, zostaną wrzucone do kosza. Unieważnione, w związku z tym wszyscy przebywający na terytorium Izraela będą, jeśli tam nie będą, no, podobali się, mogę tak powiedzieć, władzom miejscowym, zostaną uznani za intruzów czy też agresorów. A pamiętajmy, że Kneset uchwalił w tym tygodniu ustawę, że wszyscy, którzy popełniają jakiekolwiek czyny przemocy, są kwalifikowani jako terroryści dokonujący czynów terrorystycznych, podlegają Trybunałowi Specjalnemu, czyli takiemu sądowi wojennemu, i groźba, jedyna kara, nawet bez prokuratora, bez prawników, bez obrońców, to jest powieszenie natychmiastowe w ciągu 48 godzin. W związku z tym należy się liczyć, że wszyscy, którzy zostali schwytani tam, ta groźba powieszenia jest wobec nich realna i może zostać zastosowana w bardzo niedługim czasie.
Nie, to są jakieś po prostu szokujące rzeczy, drodzy Państwo. Dla jednej grupy etnicznej jest kara śmierci, a dla drugiej grupy etnicznej nie ma kary śmierci. Według wszystkich organizacji praw człowieka to prawo Ben-Gwira jest po prostu absolutnie rasistowskie. Natomiast widziałem w oświadczeniu ministra Sara, czyli szefa dyplomacji izraelskiej, który odpowiedział też na te wprowadzenie sankcji przez Unię Europejską na tych ekstremistów, coś następującego. No oczywiście, że to skandal i tak dalej, że to jest antysemityzm, ale kluczowa sprawa. Izrael zawsze będzie stał na straży prawa Żydów do osiedlania się w ojczyźnie swoich przodków. Zgodnie z tą ideą Wielkiego Izraela, tak zwana Judea i Samaria, jak określają to prawicowcy izraelscy, czyli zachodni brzeg Jordanu, jest częścią ziemi podarowanej przez Boga narodowi wybranemu. Co pan sądzi o tej biblijno-nacjonalistycznej narracji? Czy rzeczywiście to jest tak, że ci faceci z Nowego Jorku, którzy tam przyjeżdżają i rozrabiają, to są ludzie, którzy mają prawo do tej ziemi, bo dał im ją Bóg 5000 lat temu?
No to jest demagogia czysta, fikcja zupełna, taka propaganda izraelska od dawien dawna, nacjonalizm, czy też wreszcie ekstremizm żydowski bazował na tym takiej tej tezie dosyć mocno, można dyskusyjnej powiedzieć, naród wybrany i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, to ta koncepcja, no niestety bardzo blisko przypomina koncepcję Hitlera, który mówił, że musi oczyścić Europę Wschodnią z niepożądanych elementów, bo to jest również ziemia dana Niemcom. Pamiętamy, co się działo w czasie II wojny światowej. Pan tutaj mówił o Gazie, o zachodnim brzegu Jordanu, ale w skromnych, podkreślam, skromnych dezyderatach prawicy izraelskiej, to jest również południowy Liban, aż prawie że pod granicę Bejrutu, to jest południowa część Syrii, to jest właśnie Eretz Izrael. Oczywiście tam jeszcze było, ale chyba to nie będzie praktykowane, że jeszcze Synaj egipski do tego wchodzi. Ale program Maksimum, który był bardzo teraz nagłaśniany w ciągu ostatniego miesiąca w Izraelu przez prawicę izraelską, między innymi przez pana Bezalela Smotricha, który jest bardzo aktywnym tutaj, jeszcze ministrem w rządzie Netanyahu, który mówi, Eretz Izrael tak naprawdę rozciąga się od kanału Sueskiego do Eufratu. Przypomnę, że Eufrat to jest już Irak. I te wszystkie ziemie po drodze mają należeć do Izraela. Co więcej, ktokolwiek przeciwstawi się prawu Izraelczyków do posiadania tych ziem, godzi w interesy izraelskie i, jak stwierdził pan Smotrich, spotka się z ostrą reakcją polityczną, jak również militarną w stosunku do tych naruszających. Czyli topór na państwa wszystkie arabskie, które będą się próbowały przeciwstawić interesom izraelskim. Ta ideologia się nakręca i należy spodziewać się, że ponieważ żadna reakcja nie jest, bo tak naprawdę Unia Europejska to, co zrobiła na trzech osadników, no to jest mniej niż kwiatek do kożucha. Unia Europejska czasami protestuje, ale te werbalne protesty, czy też pisemne protesty, no to żadnego skutku nie przynoszą. Stany Zjednoczone bronią Izraela jako swoją ostoję, prawda, jedynego i głównego sojusznika. W związku z tym Netanyahu może być całkowicie, i jego ekipa, i właściwie wszyscy nacjonaliści w Izraelu mogą być całkowicie spokojni, że w tym dziele zniszczenia i prowadzenia zagłady, bo tak to należy nazwać, nikim w ogóle nie przeszkodzi. I oni swoje będą plany realizowali, no, dopóki się świat nie obudzi, a ja w te obudzenie świata, no niestety, nie bardzo wierzę.
No właśnie, a to jest a propos tych sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską na tych osadników i te organizacje, to mało kto wie, ale oni się teraz, Izrael się awanturuje, ale przecież Ameryka też kiedyś objęła sankcjami tych ludzi, ale Trump to niedawno te sankcje cofnął i wycofał. Tak. Czy to oznacza, że Trump jest najbardziej prosjonistycznym, proizraelskim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych? I to no dzięki jego
tak naprawdę
parciu oni mogą to robić?
Tak naprawdę w establishmencie amerykańskim właśnie żaden polityk, który by ostro skrytykował Izrael, nie może liczyć na karierę ani w Partii Republikańskiej, ani w Partii Demokratycznej. Trump oczywiście w swoim otoczeniu ma bardzo dużo, jak to się mówi, chrześcijańskich sionistów. Oni tak się sami deklarują. Zresztą tak się mianuje ambasador amerykański w Tel Awiwie. Zresztą ambasadę przeniesiono do Jerozolimy, a Jerozolima nie jest żadną stolicą, bo jest Tel Awiw jest stolicą Izraela, który on, prawda, głosi. Ale pamiętajmy, że cała ekipa Trumpa jest bardzo mocno zaangażowana w Izrael. Bez amerykańskiego wsparcia Izrael nie mógłby prowadzić wojny nawet w Gazie. W Gazie, przypomnę, wojna te 2 lata, od października 23 do teraz, właśnie już 3 lata będziemy mieli niedługo, to jest 92 miliardy dolarów. Budżet izraelski tego by w ogóle nie wytrzymał finansowo. To są dostawy broni, to są dostawy amunicji, to są finansowanie całej operacji bardzo kosztownej. Również Amerykanie finansowali izraelską operację przeciwko Iranowi. Krótko mówiąc, zresztą przyznał to premier Netanyahu. Nasza zależność finansowa od Ameryki jest bardzo duża, ale będziemy dążyli do tego, żeby w ciągu najbliższych lat sprowadzić to do zera. Dlaczego on to powiedział? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych już nie w głównym establishmencie, ale nawet w ruchu MAGA, tym ruchu Trumpa, mówi się, dlaczego mamy finansować awantury izraelskie, płacić za eskapady izraelskie, skoro Trump obiecał finansowanie naszych wewnętrznych problemów, czyli gospodarki krajowej stawianie. Wydajemy miliardy dolarów na Izrael, a właściwie po co nam ten Izrael jest potrzebny?
Właśnie.
Krótko mówiąc, i teraz nawet wypowiedź dzisiaj jest szokująca Trumpa, który powiedział: mnie ekonomiczne problemy Amerykanów nie obchodzą, jak będę trzeba, zaatakuję Iran. No, to jest jawne lekceważenie swoich wyborców, ale to sygnalizuje jego stopień zaangażowania. I przypomnijmy tylko, akurat mówimy o Palestyńczykach, ale tak naprawdę Amerykanom wojna z Iranem w ogóle nie była potrzebna, ponieważ Iran Amerykanom w ogóle nie zagrażał. Krótko mówiąc, został Trump wciągnięty przez Izrael w wojnę przeciwko Iranowi i również jest wciągany w kolejne operacje przeciwko Palestyńczykom. Dodam jeszcze sprzed 2 dni wiadomość, która się również pojawiła w dzienniku Haaretz, ale również się pojawiła bodajże w Wall Street Journal albo New York Timesie. To jest to, że Amerykanie żydowskiego pochodzenia oczywiście, wykupują, dostają oferty od agencji nieruchomości izraelskich na wykup nieruchomości, na wykup ziemi na zachodnim brzegu Jordanu. Ale nie ziemi będącej w rękach kolonistów, tylko ziemi palestyńskiej. Ta ziemia nie została wykupiona i Amerykanie nie wykupują tego, nie płacą Palestyńczykom, płacą agencji izraelskiej. Krótko mówiąc, jest to po prostu wywłaszczenie, nawet bezprawne kompletnie i ta operacja cieszy się dużym popytem, bo ta ziemia nie jest droga. Reklamują, że to masz akurat letniskowy dom, będziesz miał piękne pole, piękny sad i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, ta operacja się rozkręca w majestacie prawa. Przed kilku miesiącami w prasie izraelskiej, prawicowej, pojawiły się ogłoszenia, że możesz sobie kupić, bo będziemy robili, parcelowali ziemię w Gazie, będziemy parcelowali ziemię w południowym Libanie, bardzo dobre działki, świetna okolica, kup tanio, to jest okolica dobra. Co więcej dodam, skąd się bierze taki ten popularność, powiedziałbym, tej kolonizacji? Koloniści żydowscy, no, w Gazie na razie ich nie ma, bo wycofali ich w 2005 roku, ale na zachodnim brzegu Jordanu koloniści są pobudowani, religijnie, pan powiedział, ziemia darowana przez nas, nam to się należy, Palestyńczycy nawet nie są ludźmi, trzeba ich stamtąd wyrzucić, to są parazyci. Czyli mówiąc robactwo po polsku, krótko mówiąc, bardzo brutalnie. Druga część tej agitacji jest ideologiczna. Nasz nacjonalizm, państwo żydowskie silne, potężne, żadnych wewnętrznych dywersantów, żadnych obcych elementów, żadnej obcej ludności. Znowu odnoszę to do akcji na przykład na Chełmszczyźnie, czy też na ziemiach wschodnich Polski przez Niemców prowadzona w latach 40. I wreszcie ostatnia, to jest sprawa polityczna. Im większy będzie Izrael, im bardziej będzie potężny, tym bardziej będą się kraje arabskie w cudzysłowie bały i uginały i będą respektowały, czy też szły no, mówiąc tak trywialnie, na pasku Izraela. Czyli mamy te trzy rzeczy, ugruntowanie naszej obecności na zachodnim brzegu Jordanu, nikt nam się nie przeciwstawi, to są nasze cele. I jeszcze jeden element ekonomiczny. Nie wiem, czy pan widział to, ale ceny domów, ziemi, czy też osiedli budowanych przez deweloperów na zachodnim brzegu Jordanu i w Jerozolimie, w arabskiej części Jerozolimy, są rekordowo niskie. W Izraelu cena mieszkania jest bardzo wysoka, cena ziemi jest wysoka. Tam, jeśli ktoś nie ma dużych pieniędzy, może sobie w komfortowych warunkach, znacznie lepszych niż na terenie samego Izraela, znaleźć osiedle strzeżone, z pełnymi wygodami, niskim czynszem. Dojazd jest, ponieważ to są tereny bardzo małe. W związku z tym, nawet jeśli ktoś ma pracę w Jerozolimie, to żaden problem w ciągu pół godziny czy trzech kwadransów dojechać strzeżoną przez wojsko drogą, przez izraelskie wojsko, dojechanie do samego rdzennego Izraela. Krótko mówiąc, ten czynnik ekonomiczny ściąga również bardzo dużo ludzi, a co więcej, budowa pasma tych osiedli między Jerozolimą a ziemiami zachodniego brzegu Jordanu sprawia, zresztą o tym mu powiedział cytowany przeze mnie minister Smotrycz, w ciągu najbliższych 2 lat wybudujemy tyle osiedli, że jakakolwiek koncepcja państwa palestyńskiego czy jakiegokolwiek bytu palestyńskiego będzie niemożliwa do zrealizowania bez wypędzenia naszych kolonistów, których tam będzie ponad milion, czy on, jak twierdzi, będzie 1,5 miliona kolonistów na tym terenie. Krótko mówiąc, oni bardzo przyspieszają tą akcję kolonizacji po to, żeby jakiekolwiek rozwiązanie polityczne z Palestyńczykami było całkowicie niemożliwe i niemożliwe do wcielenia przez kogokolwiek, czy też przez Amerykanów, czy też przez jakikolwiek rząd izraelski, jeśli by się taki znalazł bardziej, no powiedziałbym, łagodny w stosunku do Palestyńczyków.
No oczywiście, no to jest ten problem, bo czasami jak rozmawiam z widzami, kiedy się spotykamy, to wydaje im się, że osiedle żydowskie na zachodnim brzegu Jordanu to są wigwamy. W rzeczywistości to są całe blokowiska, takie jak
To są
Male
luksusowe
Adumim.
wille. To są luksusowe
Tak.
wille z basenami.
Też. W związku z tym wycofanie, ewakuacja, zabranie 750 tysięcy ludzi w kraju, w którym jest w ogóle 7 milionów Żydów, jest absolutnie niemożliwe, bo to byłby bunt armii, bunt sił bezpieczeństwa, bo tam przecież służą też ci synowie, ta młodzież ze wzgórz radykalna. W związku z tym oni sami tworzą fakty dokonane, które uniemożliwiają pokój. Ale chciałbym jeszcze podrążyć temat tych Amerykanów, bo to jest pasjonujące, że to akurat amerykańskich Żydów oni tam ściągają na ten zachodni brzeg Jordanu i sprzedają im te działki, bo proszę zobaczyć, co to się będzie działo. Prędzej czy później któremuś Palestyńczycy obetną głowę i wtedy będzie mógł Trump albo inny prezydent powiedzieć: zobaczcie, to są zwierzęta, to są ci Palestyńczycy, to są islamscy terroryści. I jeszcze bardziej będziemy wspierać Izrael, jeszcze bardziej będziemy pomagać w bombardowaniu kobiet i dzieci. To jest moim zdaniem bardzo sprytne ze strony Izraelczyków.
No to są zakładnicy, mówiąc eufemistycznie, oczywiście nie w taki sposób, ale obywatele amerykańscy cieszą się szczególną opieką Waszyngtonu i w związku z tym, jeśli oni się znajdą na tych terenach, no, spornych, krótko mówiąc, no to wiadomo, że Waszyngton wystąpi jakby w obronie swoich obywateli, już nie tylko obywateli Izraela jako takich. Zresztą pamiętajmy o tym, że ambasador amerykański w Izraelu przed 2 miesiącami uczestniczył w takiej bardzo nagłaśnianej, szumnej ceremonii sadzenia drzew oliwnych przy koloniach żydowskich i twierdził, że te oliwki, które potrafią rosnąć przez kilkaset lat, będą rosły w cieniu, będą siedzieli tam tylko obywatele żydowscy. W związku z tym to jest ewidentne, że ambasador amerykański jakby de facto przesądza los zachodniego brzegu Jordanu, chociaż do tego nie ma żadnych podstaw i to jest poważny błąd polityczny.
Tak. Ja chciałbym powiedzieć, no bo symbolem tych Amerykanów, którzy tam są, jest oczywiście Baruch Goldstein. Przypomnę Państwu, że 25 lutego 1994 roku ten człowiek z karabinem maszynowym wszedł do meczetu w Hebronie i zastrzelił 29 osób, w tym dzieci, Palestyńczyków oczywiście, ranił 125, zanim został obezwładniony i co tu dużo mówić, rozerwany na strzępy przez tych ocalałych z tej straszliwego terrorystycznego ataku. I ten terrorysta należał do słynnej organizacji Kahane, Kach, rabina, i był oczywiście amerykańskim lekarzem. Z tego co pamiętam, z Nowego Jorku. Przyjechał, że był to normalny Amerykanin. Stwierdził, że to jest jego ziemia, Palestyńczycy mu przeszkadzają, i zastrzelił 30 osób, w tym dzieci. I to jest właśnie element. Ja spotkałem, zresztą powiem panu, na zachodnim brzegu tych Amerykanów, którzy nagle poczuli zew Boga i tam przyjeżdżają i gnębią tych Palestyńczyków, to są po prostu fanatycy. To są fanatycy.
No to
Nie
niestety,
da się z
zresztą
nimi rozmawiać.
karni. Zresztą o tym mówił generał Wilnaj w tym wspomnianym przeze mnie wypowiedzi po inspekcji, no, prywatnie oczywiście, na zachodnim brzegu Jordanu. On powiedział, morale armii się załamało i dowódcy sprzyjają niestety popełnianiu zbrodni wojennych. On wskazał również na pewne niebezpieczeństwo, że Izrael może w tym swoim ekstremizmie pójść tak daleko, że właściwie to osadnicy, koloniści i ten element, powiedziałbym tak skrajnie radykalny, będzie rządził Izraelem, będzie kierował Izraelem, co może w ciągu nie najbliższych lat, ale na dziesięcioleci sprawić, że Izrael znajdzie się w bardzo niebezpiecznym położeniu, że wszyscy sąsiedzi wokoło zorientują się, że to on zagraża im, a nie oni zagrażają Izraelowi. Zresztą dodam taki też fakt historyczny. W Izraelu obowiązuje doktryna, że Arabowie tylko czekają, żeby zniszczyć Izrael. Ale przypomnę, że od 1973 roku, to jest od wojny październikowej, żaden kraj arabski nie zaatakował, nawet nie spowodował incydentu zbrojnego z Izraelem, a kolejne operacje były rozpoczynane i prowadzone przez Izrael. I jeszcze jeden bardzo istotny element. Wydaje się, że jeśli chodzi o kolonistów, ta ideologia, bo tak mówimy, prawda, to są, teraz bardzo przyspieszyło, ale tak naprawdę idea kolonizacji ziem arabskich wywodzi się jeszcze od czasu powstania państwa izraelskiego 1947 roku. Pierwsze wypędzenia Palestyńczyków, a przypomnę, że w 1947 roku według spisu brytyjskiego, Brytyjczycy wtedy, to była, Palestyna była kolonią brytyjską, przed przekazaniem jej państwu żydowskiemu, było 70%, na tych ziemiach było 70% ludności arabskiej. Obecnie zostało zaledwie 15%. Reszta została wypędzona albo do krajów sąsiednich arabskich, albo wtrącona do obozów. Te ruchy, ta operacja nazywała się przez Palestyńczyków, została Nakba, katastrofa. Katastrofa etniczna, katastrofa, no jakby powiedzieć, bytu w ogóle istoty. I co więcej, wtedy ta sama metoda obowiązywała. To znaczy, koloniści wstępni stawiali posterunki, bardzo prymitywne chatki, bungalowy takie, prawda, i atakowali wsie arabskie, wypędzając groźbą pod bronią albo też strzelając, wypędzali ich w kierunku południowego Libanu, wypędzali ich w kierunku Gazy, gdzie powstawały te właśnie słynne obozy, wypędzali ich w kierunku Jordanii, gdzie się zjawiło nagle prawie milion Palestyńczyków. Krótko mówiąc, ta operacja trwała cały czas, tylko ona nie była może na taką wielką skalę i z taką dużą intensywnością. Ale od 1947 roku do 1967 roku, czyli do wojny czerwcowej, jednak ponad, mówi się, że ponad 500 do 600 tysięcy Palestyńczyków zostało wypędzonych, przemieszczonych i do tej pory, jeśli się pójdzie czy w Hajfie, czy na terenach w pobliżu Tel Awiwu, to są jeszcze opuszczone domy po arabsku, które się nazywa dom szejka. Tam się dzieci bawią, ruiny oczywiście, ale te ślady obecności arabskiej są w tych miastach. Akcja po 67 roku przyspieszyła, zaczęła się kolonizacja Gazy, nawet kolonizacja Synaju, chociaż potem w myśl porozumień pokojowych oni wycofali tych swoich ludzi, ale od 77 roku, kiedy blok Likud prawicowy przejął władzę w Izraelu, te operacje gwałtownie przyspieszyły. To już jest teraz na skalę przemysłową. I jeszcze jeden fakt bardzo ciekawy. Otóż pan mówił o tym Baruchu, prawda, i tych wszystkich incydentach. Pamiętajmy, że prezydent Izraela, Barak, został zastrzelony przez ekstremistę żydowskiego. Tenże ekstremista siedzi w bardzo komfortowych warunkach w izraelskim więzieniu i jest regularnie odwiedzany przez członków rządu Netanyahu, Smotricza i tak dalej, i tak dalej, którzy się chlubią, że są jego przyjaciółmi, a człowiek jest wielkim człowiekiem. Przypominam, gloryfikują faceta, który zabił demokratycznie wybranego przywódcę Izraela.
Tak, a jednocześnie dodajmy, że on siedzi w komfortowych warunkach. Nawet ożenił się, z tego co pamiętam, w tym więzieniu z jakąś fanatyczką, a palestyńscy więźniowie, kompletnie niewinni ludzie, złapani na ulicach Gazy, są poddawani straszliwym torturom. Są dwa raporty B'Tselem, Organizacji Obrony Praw Człowieka. Pierwszy nazywa się Witamy w piekle, drugi Piekło na ziemi, który pokazuje systematyczny system tortur, gnębienia, pastwienia się nad tymi ludźmi. 88 wykończyli tam więźniów. 88, drodzy państwo. Wielu wychodzi okaleczonych, z odbitymi tymi nerkami, bez oczu, oślepionych. To jest jakiś po prostu koszmar. I jeszcze Ben-Gwir, który mu podlegają te ośrodki tortur, chwali się tym i szczyci w filmikach TikTokowych, że odbiera kolejne prawa tym więźniom.
Co więcej, również ta Betselem, ale nie tylko ona, również Lekarze Bez Granic, do których trafiają takie no, poufne raporty, mówią o tym, że regularną praktyką ludzi schwytanych przez armię izraelską i wtrąconych do aresztów są gwałty. Te gwałty są na skalę znowu prawie że przemysłową. Praktycznie ten, kto się nie znalazł, nie został zgwałcony przez policjantów, strażników czy żołnierzy izraelskich, może cieszyć się, że ominęło go najgorsze. Izraelczycy oczywiście protestują przeciwko temu, mówią, że to są pomówienia, ale ci z więźniów, którzy zostali uwolnieni, bo tacy też są, w myśl porozumień niektórych również, jednak z Hamasem było takie te porozumienia, zaświadczają i lekarskie obdukcje świadczą o tym, że byli wielokrotnie bardzo brutalnie gwałceni. Krótko mówiąc, są to praktyki, które w XXI wieku by szokowały, ale niestety ludzie widzą, no nie wszystko, prawda, bo nie widzą tych tortur i tak dalej, w telewizji tam śniadaniowej czy gdzieś, prawda, i potem idą sobie spokojnie i piją kawę, uważając, że to się dzieje na innej planecie, ich to nie dotyczy. Krótko mówiąc, nasza tolerancja wobec skali zbrodni popełnianych przez Izrael, zresztą według kiedyś ukutego hasła Rogue Country, czyli państwo bandyckie, które stosowało się do Libii, do Sudanu, prawda, do tych wszystkich krajów takich bardzo niestabilnych, gdzie właśnie rządów nie ma, morduje się ludzi, właśnie znajduje pełne uzasadnienie wobec Izraela. Tylko nikt tego głośno nie mówi, niestety. I nikt nie... Wobec Libii wyciągaliśmy różnego rodzaju tego. Atak na Irak był pod pretekstem, że musimy uwolnić, bo Saddam Hussein stosuje tortury wobec swoich ludzi. To samo teraz się mówi wobec Iranu. Natomiast nikt tego nie porusza, że takie same praktyki na jeszcze większą skalę robi Izrael i cieszy się pełną bezkarnością, jeśli chodzi o współpracę z Unią Europejską, już nie mówiąc ze Stanami Zjednoczonymi.
No właśnie, no 72 tysiące ludzi wymordowali Izraelczycy w strefie Gazy, w tym większość kobiety i dzieci, dokonali aktu ludobójstwa, a wszyscy udają, że to się nie wydarzyło. Natomiast mam dwa jakby jeszcze uzupełniające informacje plus pytanie. Pierwsza sprawa, wróćmy w ogóle do tych osadników, którzy dzisiaj są głównym tematem naszej rozmowy. Opowiem panu i widzom historię mojej rozmowy z jednym z takich osadników, który świeżo się właśnie tam wsadził, gdzieś na zachodnim brzegu. I ja mówię do niego, dlaczego ty tutaj wypędziłeś tego Palestyńczyka i zająłeś jego tam ziemię? On mówi, bo to jest moja ziemia, a nie jego ziemia. On musi się stąd zabrać. A ja mówię, a gdzie ty się urodziłeś? W Brooklynie. A gdzie twój ojciec? Na Brooklynie. A gdzie twój dziadek? W Warszawie. A ja mówię, słuchaj, przecież ten facet, którego wypędziłeś, urodził się tutaj, jego dziadek się tutaj urodził, jego pradziadek i wszystkie inne pokolenia od setek tysięcy lat tutaj się urodziły. A ty jesteś Polakiem po prostu amerykańskiego pochodzenia, wyznania judaistycznego. No nie było z nim rozmowy w ogóle. Po prostu uznał mnie za jakiegoś wroga sionizmu i się nie dogadaliśmy. Chciałbym zapytać teraz jeszcze na chwilę o tego byłego szefa Mossadu. Przycytował pan szeroko jego wypowiedź o tym, że on się tam wstydzi, że jest Żydem i tak dalej, ale on powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. On powiedział, że te działania, te pogromy wymierzone w Palestyńczyków są o tyle kontrproduktywne i groźne dla Izraela, że to się skończy intifadą. On powiedział, że przyjdzie taki moment, czyli powstaniem palestyńskim. Już były dwie, może być trzecia intifada. Przyjdzie taki moment, że ci ludzie po prostu nie wytrzymają, rzucą się na tych osadników, wymordują ich, czyli krótko mówiąc, on mówi otwartym tekstem, że szykuje się 7 października. Oni ich zaatakują, wytłuką tylu, ilu się da i znowu Izrael powie, patrzcie świecie, z kim my mamy do czynienia? Z terrorystami, potworami. Jak oni mogli? Co my oni od nas chcą? To się musi skończyć kolejną jatką.
Z tym, że ja dodam jeszcze tę jego wypowiedź, pewnie pan też czytał, tylko że warto dodać. On mówi, to co się wydarzy, będzie znacznie gorsze niż to, co się zdarzyło 7 października 23, będzie zupełnie inny i my na to jesteśmy zupełnie nieprzygotowani. My jesteśmy również nieprzygotowani na reakcję świata arabskiego. Na razie świat arabski bagatelizuje sobie, lekceważy, nic nie robi. Tylko, że problem polega na czym? Do tej pory zawsze toczyło się gnębią Palestyńczyków, politycznie gnębią, ekonomicznie. ale zaczęły się incydenty między innymi z panem Smotryczem i Ben-Gwirem, którzy zaczęli atakować święty meczet muzułmanów na Skalę pod Złotą Kopułą. Urządzać tam ceremonie religijne żydowskie. Krótko mówiąc, zaczynają przekształcać ten konflikt w konflikt jeszcze religijny. I to również poruszał pan generał Pardo, który powiedział, jeśli przekształci się to w konflikt religijny, to będzie to na skalę nieobliczalną. I komentator, zresztą były dyplomata izraelski, Oz, który był w Waszyngtonie na placówce, kiedyś napisał tak w Harecu, mówi, problem polega na czym? Że na razie my się uspokajamy, że dogadamy się z Arabami, ale mamy na myśli reżimy arabskie przywódców. O, przywódcę między innymi, czy tam Syrii, prawda, czy głównie Arabii Saudyjskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale ci ludzie, co nam uświadomiły wydarzenia w Egipcie, kiedy obalono Mubaraka, mogą nagle się zbuntować. Masy nagle, które uznają, że popełnia świętokradztwo, mogą się zbuntować przeciwko swoim własnym przywódcom. I wówczas nie będziemy mieli panów z krawatami przy stole, którzy są zafascynowani Stanami Zjednoczonymi i ugadują z nimi interesy. Będziemy mieli do czynienia z wojną religijną, która jest nieobliczalna i której wygasić będzie bardzo trudno.
No tak. I jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś, jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że Izraelczycy, a propos tych religijnych wszystkich opcji, mówią tak, sprzedają ten temat tym chrześcijańskim sionistom w Ameryce. My jesteśmy bastionem judeochrześcijańskim w walce ze strasznym islamem. Ale przecież oni chrześcijan też
Właśnie.
prześladują. W południowym Libanie widział pan te rozbijanie statuł, pomników Jezusa Chrystusa i Maryi, niszczenie kościołów. A propos zachodniego brzegu Jordanu, właśnie teraz, kiedy rozmawiamy, drodzy państwo, jest taka wioseczka Tajbeh na zachodnim brzegu Jordanu, chrześcijańska, bo wielu Palestyńczyków to chrześcijanie, szczególnie w okolicach Betlejem, i Izraelczycy traktują ich dokładnie w ten sam sposób. To jest walka z obcoplemieńcami, a nie tam jakaś ze strasznym islamem, jak próbuje to przekonywać nas o tym Netanyahu.
Nie, więc nie ma już judeo-chrześcijańskiej, jest cywilizacja judeo. Zgadza się. Dlatego na przykład, co się dzieje w Jerozolimie? Uniemożliwiono patriarchom odwiedzenie grobu świętego, bazyliki. Co więcej, incydent, który został sfotografowany, ale podobno takich incydentów jest na porządku dziennym bardzo dużo, kiedy podbiega jakiś Żyd i pcha zakonnicę starą na ziemię brutalnie. Ludzie, którzy wchodzą do bazyliki, są opluwani przez żołnierzy izraelskich. Krótko mówiąc, to jest wojna. A z jednej strony z muzułmanami, spalenie Koranu, bombardowanie meczetów. Ale z drugiej strony bombardowanie również w Gazie, jedynego kościoła, który tam jest, wspólnota liczy 3000 ludzi i nie są to hamasowcy, bombardowanie kościołów i wspólnot chrześcijańskich w południowym Libanie, bo tam są nie tylko szyici, ale również są chrześcijanie, były bombardowane również dzielnice chrześcijańskie w Bejrucie, na północ, gdzie nie ma już żadnego Hezbollahu, ale pretekst był taki, że tam się podobno schronili przywódcy Hezbollahu, no, co jest nie do udowodnienia. I również takie same incydenty, jak pan podał, na zachodnim brzegu Jordanu. Tam zresztą w tej miejscowości Tajbeh żołnierze i koloniści izraelscy wtargnęli do kościoła, spalili Pismo Święte i bodajże zdesakralizowali ołtarz i podpalili ten kościół. No i potem i bibliotekę przynależną do tego wszystkiego. Więc te incydenty są na masową skalę. Krótko mówiąc, hasło szowinistów i ekstremistów izraelskich jest takie. Kto nie jest Żydem, jest pod człowiekiem. My jesteśmy übermenschem. No, tak ideologia już w Europie miała swoje miejsce i doprowadziła do zgubnych wyników. Obawiam się, że to, co widzimy teraz na Bliskim Wschodzie, to jest na razie zarzewie czegoś, czego nie przewidzimy, ale co będzie znacznie groźniejsze również dla świata, bo zdestabilizuje cały rejon. Widzimy, co się dzieje przy zablokowaniu cieśniny Ormus, ale jeśli by wybuchł konflikt na większą skalę, i to nie będzie wojna z czołgami klasyczna, to będzie wojna podjazdowa, wojna zapewne terrorystyczna, destabilizująca, i która również wpłynie na Europę. Europa się przed tym nie ochroni.
No tak, będzie presja migracyjna. Zresztą mało tego, pamiętam, że ministrowie w rządzie Netanyahu mówili, jak my zburzymy Gazę, to proszę zabrać sobie, drodzy Europejczycy, Palestyńczyków do siebie. Dobrze, statystyka. W 2025 roku 1800 ataków na 280 wiosek. I na przykład przygotowałem też tutaj dla pana i dla państwa kilka przykładów. Jest taka organizacja CAF-9, która blokuje ciężarówki z pomocą humanitarną do strefy Gazy, po prostu niszczą mleko dla dzieci w proszku, lekarstwa, pokarm, mąkę, rozrzucają to po ziemi, tańczą, przy tym cieszą się, wznoszą jakieś tam sionistyczne okrzyki i tak się zastanawiam, jakim trzeba być zwyrodnialcem, żeby po prostu coś takiego robić, bo pochodzi o pomoc humanitarną dla kobiet i dzieci. BBC, taki przykład, właśnie przeczytałem, jest taka historia pewnego pana, który nazywa się Muhammad Asta. I on, umarł mu ojciec, 80-letni Hussein, pochował go na swojej ziemi. Przyszli ekstremiści żydowscy, kazali odkopać trupa i przenieść gdzieś indziej, bo to jest ich ziemia i nie życzą sobie, żeby tutaj wredny Palestyńczyk, nie Żyd, no co tu dużo mówić, goj, był pochowany. Kolejna sprawa, to już mówiłem o tym na jednym z live'ów. Pędziła karetka z rannym człowiekiem do szpitala, czy tam chorym miał zawał, czy nie wiem, i żydowski ekstremista zajeżdżał drogę, opóźniając tą karetkę, żeby nie dotarła do szpitala i ten pan po prostu zmarł. I takie setki, codziennie tysiące, miliony drobnych szykan. Jak można żyć w ogóle w sytuacji, w której własny ojczyzna jest pod okupacją siły tak nieprawdopodobnie z pogardą odnoszące się do okupowanych ludzi. Te checkpointy, ustawiczne kontrole, upokorzenia, pobicia, które widzimy na tych filmikach, to musi eksplodować.
To w strefie Gazy chorzy, którzy nie daj Boże są na raka chorzy albo na inne poważne choroby, umierają na oczach rodziny, dlatego że nie ma dla nich leków, nie ma pomocy. Ja podam taki szczegół, który teraz podali Lekarze Bez Granic, to jest organizacja, która udziela pomocy humanitarnej. Oni oskarżyli przed 2 dniami Izrael o powodowanie celowe klęski głodu i epidemii w strefie Gazy. No, śmieci, prawda, wody nie ma pitnej i tak dalej, i tak dalej. I przy okazji podano raport taki, z którego wynika, że ponad milion, no właściwie to jest, dzieci cierpi palestyńskich w strefie Gazy na różnego rodzaju obrażenia lub też, co jest bardzo rozpowszechnione, tak zwany stref pourazowy. Po tym strefie pourazowym dzieci przestają się komunikować, przestają mówić i w większości przypadków będzie to kalectwo nieodwracalne. Dodam jeszcze, że w tejże strefie Gazy ponad 42 tysiące dzieci to są ofiary postrzałów, które mają amputowane kończyny, nogi, ręce i tak dalej i nie mają protez. To wszystko się dzieje, pomocy żadnej nie widać na horyzoncie. Krótko mówiąc, to się wszystko dzieje i również kobiety. 90% kobiet rodzi przed czasem, z czego ponad połowa rodzi martwe dzieci. Ta skala się rozchodzi. Mówi się, Lekarze Bez Granic prywatnie, no, raporty oficjalne to o tym nie mówią, że z czymś takim w ciągu, no, istnienia organizacji nie mieli do czynienia jeszcze nigdy. I to się nie kończy, bo sytuacja się zaognia. Teraz mamy zbliżające się lato, upały, brak całkowity wody, brak pitnej wody będzie rokował tym, że będą epidemie, które już w Europie zostały dawno wytępione, będą się rozpowszechniały i tak naprawdę no, ta śmierć nie tylko od kul, ale z nieleczonych ran, z nieleczonych epidemii będzie się rozszerzała. Krótko mówiąc, to jest czarny los tych Palestyńczyków, no, których również nikt nie chce przyjąć. A oni z kolei nie chcą porzucić swojej ziemi, bo będą wszędzie uchodźcami. Krótko mówiąc, sytuacja jest dramatyczna i tak naprawdę możemy te cyfry, które pan tutaj podaje, czy ja, możemy w nieskończoność mnożyć i tak naprawdę z tego nic nie wynika. Świat obserwuje to bardzo biernie i wszyscy się boją tego oskarżenia, że Netanyahu wyjdzie przed tłum i zacznie oskarżać wszystkich o antysemityzm. A dodam, że w klapie Netanyahu, marynarki Netanyahu i jego ministrów figuruje symbol maleńkiej szubienicy. I oni się cieszą z tego powodu, że będą teraz Palestyńczyków wieszali w więzieniach i noszą to z dumą na wszystkich publicznych wystąpieniach.
No tak, wie pan, zastanawiam się jedna rzecz, tak już obchodząc od tych liczb, tylko tak bardziej z lotu ptaka, jakby spojrzeć na tą sytuację. Było już w historii tego typu reżimy ludobójcze, które dokonywały masowych masakr i wprowadzały rozmaite rasistowskie ustawodawstwo, ale to jest pierwszy taki przypadek, moim zdaniem, w historii świata, że taki reżim przedstawia się, no może jeszcze Sowieci, bo oni byli tacy zakłamani, ale jako właśnie ta najbardziej humanitarna armia. We wszystkich oświadczeniach, na przykład jak była ostatnia awantura między Sikorskim a Gideonem Sarem, szefem MSZ, jak Sikorski delikatnie napisał, że Chyba nie są najlepiej wyszkoleni izraelscy żołnierze, jak zabijają nawet własnych zakładników, już nie mówiąc o kobietach i dzieciach. To on napisał: jesteśmy najbardziej humanitarną armią świata. Jedna ze wszystkich armii świata to my najbardziej dbamy o to, żeby nasze ataki były precyzyjne, chirurgiczne i żeby ograniczać ilość ofiar cywilnych. I ludzie to czytają. A przecież to jest dokładne zaprzeczenie prawdy, jest dokładnie odwrotnie. Ze wszystkich armii świata ta jest najbardziej ludobójcza, ta prowadzi swoje działania z największą pogardą wobec ludności cywilnej. W porównaniu z armią izraelską, Rosjanie wyrastają na grzecznych chłopców niemalże ze swoimi też paskudnymi zbrodniami na Ukrainie, tylko na znacznie, znacznie mniejszą skalę przecież to się odbywa. Jak pan tłumaczy to, że świat słucha facetów, którzy mówią, że czarne jest białe, a białe jest czarne, i wszyscy się uśmiechają, poklepują ten Izrael po plecach, mówią: super, jest okej.
Dodam
Bronicie
tylko
się przed terrorem.
do tego, co pan jeszcze powiedział, dodam te wypowiedzi, listy byłych żołnierzy ze Strefy Gazy, którzy piszą do dziennika Haaretz i którzy przeżywają stres pourazowy, bo mówi, nasi dowódcy kazali nam strzelać do dzieci bezbronnych, do kalek, do starców. Myśmy popełniali zbrodnie wojenne i część z tych żołnierzy nie wytrzymuje i próbuje popełniać samobójstwo. Mówią, my nie będziemy normalnymi ludźmi. My teraz, jak wróciliśmy do cywila, to zdajemy sobie sprawę z tego, co robiliśmy i w jakim duchu to robiliśmy? Były to popełniane zbrodnie wojenne z rozkazu. No, mieliśmy takie przykłady w czasie II wojny światowej zbrodni popełnionej z rozkazu. A dlaczego to się wszystko dzieje? Funkcjonuje cały czas ten mit, który Izraelczycy ukuli. To biedne państwo, które jest jedyne demokratyczne w Morzu Arabskim, które chce go zniszczyć. I teraz ktokolwiek krytykuje Izrael, sprzyja terrorystom i tym wszystkim, którzy chcą zniszczyć państwo Izrael. To są dwie różne rzeczy. I tak jak się czyta, czy czy kanał 13, czy wypowiedzi, no tych, którzy mają, powiem krótko, sumienie Izraelczyków, to wszystko na to wskazuje, że jednak to nie jest kwestia jakiegoś nastawienia etnicznego, antyreligijnego, czy cokolwiek innego. To jest kwestia immunitetu, jaki Izrael zyskał i którym się cieszy, i właśnie wszyscy się boją temu przeciwstawić, no bo wyciągnie Netanyahu znowu kolejny straszak w postaci antysemityzmu i nikt nie powie, że on jest zakłamany, że on popełnia zbrodnie. Co więcej, jeśli zobaczymy tam taki przykład bardzo symptomatyczny. Ostatnio nagrodę BAFTA, brytyjską nagrodę reportaży telewizyjnych, uzyskał materiał nakręcony na zlecenie telewizji brytyjskiej BBC. O tym, jak lekarze pracują, jak lekarze są celami izraelskich ataków na terenie Gazy. Film dokumentalny praktycznie. Film nie został pokazany w telewizji brytyjskiej po to, żeby nie szkodzić wizerunkowi Izraela, ale dostał nagrodę. Krótko mówiąc, widzimy nawet zakłamanie u nas po stronie europejskiej. Wszyscy, którzy cośkolwiek wiedzą, mówią na ten temat, panicznie boją się oskarżenia o antysemityzm, o antyizraelskość. I ci z Izraelczyków, którzy, no, to co powiedziałem wcześniej, mają to sumienie, apelują, niech ten świat się ruszy. Były premier Izraela, poprzednik Netanyahu, Olmert, który wcale nie prowadził bardzo łagodnej polityki wobec Palestyńczyków, zaapelował do Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Wy wytoczcie procesy, to jest niedopuszczalne. Musicie oskarżyć Izrael o popełnianie zbrodni wojennych, tego nie możecie dalej tolerować. Mówi to były premier Izraela. A więc widzimy to, że jest pewna, no niestety, marginesowa 10-15% opinii izraelskiej publicznej, która ma świadomość, że tak dalej być nie może, ale ten fanatyzm nakręcany przez ekipę Netanyahu i te partie prawicowe sprawia, że teraz już 80% społeczeństwa izraelskiego, no, wyznaje, można tak powiedzieć, ideologię propagowaną przez Netanyahu i jego ministrów.
Oczywiście. A wyjątkowo trafnie pan powiedział, że w każde najmniejsze nawet wsparcie dla sprawy palestyńskiej, przypomnę, narodu, który jest okupowany od 1948 roku, a teraz od 1967 również zachodni brzeg Jordanu i Strefa Gazy, jest uznawane za myślozbrodnie. Nie wiem, czy widział pan zdjęcia z parady zwycięstwa klubu sportowego Barcelona, które FC Barcelona wygrało Mistrzostwo Hiszpanii. Jeden z młodych zawodników, Yamal on się chyba nazywa, dostał i machał flagą palestyńską, jak jechał na tym autobusie. I został po prostu zaatakowany totalnie, że ośmielił się w ogóle pokazać flagę palestyńską. Nie skrytykować Izrael, nie powiedzieć o ludobójstwie w Gazie. Samo pokazanie flagi palestyńskiej jest, myślę, zbrodnią. I redaktor Tomasz Lis na Twitterze nazwał to, zasugerował, że jest to akt nazistowski. Pokazanie flagi Palestyny jest aktem nazistowskim. Znaczy, do czego myśmy w ogóle doszli? Pokazanie jakiejkolwiek solidarności z okupowanym krajem jest, myślę, zbrodnią. Jak w Sowietach.
No to dzieło, rok 1984, kto nie czytał Orwella. I to
Dokładnie.
ministerstwo kłamstwa, no zresztą od dawna ministrowie Izraela mistrzami są, jeśli chodzi o kłamstwo i dezinformację, ale świat z tym nic nie robi. Powiem szczerze, dramatem XXI wieku jest to, że o ile świat potrafił się zebrać i zniszczyć Hitlera, i reżim totalitarny, były próby, prawda, i wobec innych krajów totalitarnych, prawda, to zniszczenie. I cieszyło się to zawsze poparciem, nawet wobec tak odległego RPA. Jednak na świecie, no, było poparcie dla tych ruchów antyapartheidowskich, to o tyle nie ma żadnego praktycznie poparcia, żadnego wsparcia dla Palestyńczyków. Oni, powiem krótko, przez świat zostali już skazani na wymarcie, na wyginięcie, na wybicie.
Tak. No i najgorsze, że przez świat arabski też, bo historia Palestyny to jest z jednej strony bestialstwo izraelskie wobec Palestyńczyków, ale również kompletna obojętność państw arabskich, które dużo mówią, oczywiście nasi bracia w Palestynie, ale nic nigdy nie robili, żeby im pomóc. Wprost przeciwnie. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć jedną taką rzecz. Izrael występuje na Eurowizji. Ja nawet sobie sprawdziłem, nie interesuję się tym konkursem, ale występuje tam piosenkarz Noam Betan, reprezentujący Izrael, z piosenką Michelle. Jest teraz wielka awantura. Niektóre kraje Europy w ogóle nie pokażą w telewizji tej Eurowizji. Przypominam, to jest konkurs piosenki. Inne kraje bojkotują. Co pan myśli, co powinna zrobić Polska? Bojkotować Eurowizję z powodu obecności izraelskiego piosenkarza, czy to jednak jest
Się
przegięcie?
nie odważy. Po prostu nikt nie ma takiego polityka w Polsce, który by się odważył. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, zresztą cytuję również grupę izraelskich intelektualistów, którzy powiedzieli, dopóki świat nie zastosuje twardego bojkotu przeciwko Izraelowi, to nie zmusi Izrael na zmianę polityki ani o jotę. On mówi, problem nie leży w tym, bo mniejszość w Izraelu niewiele może zrobić. Tak naprawdę te 10-15% to są margines tak naprawdę społeczny. I ci, którzy krzyczą, troszeczkę krzyczą tak na pustkowiu. Ale jeśli świat nie zablokuje politycznie, gospodarczo, militarnie, przecież państwa, również w tym Niemcy, dostarczają broń, która jest używana w Gazie przeciwko Palestyńczykom. Nie zablokowano dostaw militarnych, to jest najprostsze. Nie zastosowano bojkotu ekonomicznego wobec Izraela. Nie wypowiedziano umowy o stowarzyszeniowej Izraela z Unią Europejską. I gdzie tu są ideały Unii Europejskiej z krajem, który praktykuje zbrodnie wojenne? Krótko mówiąc, jeśli świat się nie ruszy, a ja nie bardzo wierzę w to, żeby się ruszył, a ze strachu czy z oportunizmu, czy jakiegokolwiek innego powodu, to tak naprawdę będzie to się dalej działo. Co więcej, powiem, pierwszymi ofiarami są teraz Palestyńczycy, ale drugimi ofiarami w Ziemi Świętej będą chrześcijanie. Nie ulega wątpliwości, że już teraz własność różnych kościołów w Jerozolimie jest pod zagrożeniem wywłaszczenia. Izraelczycy podnieśli wielokrotnie czynsz do stawek prohibicyjnych, twierdząc, jak nie zapłacicie tych stawek, to my mamy ofertę już na zbudowanie tam hoteli, kompleksów wypoczynkowych, krótko mówiąc, wyburzymy to wszystko i prawdopodobnie to zrobią i świat będzie milczał, bo Watykan armat nie ma, a wszystkie kraje, które się głoszą, że są chrześcijańskie, bardziej boją się Izraela, aniżeli wspierają swoich wyznawców na Ziemi Świętej.
Smutne, ale prawdziwe. I niech taka będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Ja jeszcze dodam słynne słowa Gideona Lewiego, sumienia Izraela. To jest dziennikarz Hareca, który napisał tak: Izrael jest jedynym w historii świata okupantem, który przedstawia się jako ofiara. Myślę, że to bardzo zgrabne.
Tak, no niestety, ale tak to wszystko wygląda i pesymistyczne wnioski z tego płyną.
Oj tak, drodzy Państwo, dzisiaj tematem naszej rozmowy byli osadnicy żydowscy ekstremiści. Przypomnę, że 750 tysięcy osadników żydowskich jest teraz na zachodnim brzegu Jordanu. Te osiedla się cały czas rozrastają od 1967 roku aż do teraz, co czyni właściwie pokój na Bliskim Wschodzie absolutnie niemożliwym.
I jeszcze jedno zdanie. Osiedla te z punktu widzenia prawa międzynarodowego i uchwał ONZ-u, Trybunału Międzynarodowego w Hadze, są całkowicie nielegalne.
Moim i Państwa gościem był pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Przypominam, że trwa akcja 800 tysięcy subów dla Historii Realnej, także subujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki za wsparcie na Patronite i na YouTubie i cegiełkami, bakszyszami, realkami, zychówkami. Tu są różne pomysły naszych widzów na live'ach o godzinie 12. Bardzo za to dziękuję. Dzięki Państwu zachowujemy niezależność. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantry, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.